Dzień dobry, witam serdecznie na Napisach Końcowych. Słuchajcie, dzisiaj mieliśmy zrobić Q&A, ale pojawiły się newsy nagle i to najlepsze jest to, że to spodziewaliśmy się, że będzie o czym mówić po DC Fandom. Okazuje się, że jest już o czym mówić przed. To w ogóle zacznijmy może tak krótko od DC Fandom, bo okazało się, że ten event ma tyle rzeczy do ogłoszenia i po prostu tyle jest tam rozmaitych tutaj paneli i tak dalej, że Warner zdecydował się podzielić to na pół i ten weekend, 22 konkretnie, czyli jutro, 22 sierpnia dostaniemy 8-godzinny event pod tytułem Hall of Heroes, natomiast reszta pojawi się dopiero 12 września jako Explore the Multiverse, to będzie 24-godzinny event i to wszystko będzie transmitowane oczywiście za darmo dla fanów w paru wersjach językowych zresztą, no oczywiście nie w polskiej, ale jeśli są jacyś fani DC w Chinach, Francji, nie wiem, Niemczech, Włoszech, no to dostaną nawet tłumaczenie tych wszystkich nagranych wcześniej rzeczy. Także no, robi to wrażenie. Zresztą też w ramach tutaj zapowiedzi DC Fandom pojawiło się oficjalne logo filmu The Batman i jednocześnie teaser poster wykonali Jim Lee. Wszystko utrzymane w tej takiej czarno-czerwonej stylistyce, w której już widzieliśmy ten teaser prezentujący fragment kostiumu Batmana. Cieszą mnie najmniejsze rzeczy w związku z Batmanem. Cieszy mnie to, że wiecie, pierwsze grafiki czy tam teasery nie są szaro-czarne, tak jak to było do tej pory, tylko się zdecydowali na troszkę inną stylistykę. I wygląda ciekawiej, są gargulce, więc super, nie? Batman musi mieć gargulce, jak dla mnie.
Mi się podoba, że ten kostium z planu wygląda, wiesz, nie będę go za bardzo zmieniać, bo ten, który był pokazany tego kaskadera tam na motocyklu, to on wyglądał znakomicie, ten kostium. I teraz widać po tym plakacie już dokładnie, że to, wiesz, jest to samo, że on nie był jakiś po prostu treningowy czy coś takiego, tylko że to będzie ten, który jest w filmie wykorzystany, nie? Bo ma te wszystkie na rękach szpony Logana i w ogóle różne rzeczy.
Tak, jakieś wygląda jak takie, nie wiem, kusze, znaczy te bełty do kuszy. Nie?
Wiesz, on wygląda jak ten z... co Mignola pisał ten komiks o Batmanie z tym wiktoriańskim, nie? To był chyba wiktoriański, nie? Gdzie miał ten kaptur i ten postawiony kołnierz, znaczy, nie?
Gotham by Gaslight, nie?
To... Gaslight, tak. Gdzie miał ten postawiony kołnierz, nie? I tutaj też widać, że ma kołnierz i... Kurczę, świetnie wygląda ten kostium. Mam nadzieję, że puszczą już jakieś, wiesz, oficjalne bardziej zdjęcie już z aktorem, nie?
No, jakiś właśnie może teaser po prostu.
Mogliby.
Ale żeby to nie był teaser...
Żeby to nie był teaser, że jakaś narracja czy coś i tylko logo pokazane i tyle, nie? Jednak bym zobaczył go już Pattinsona w tym kostiumie chociaż.
Ja bym chciał zobaczyć więcej, bo jakby po tym plakacie nie widać tak dobrze tej tekstury jakby tej zbroi, nie? A to jest jakby dosyć istotne. Bo wiadomo, na szkicu to spoko wygląda. Masz ten właśnie coś podobnego trochę tego Gaslight, te naramienniki, ale dalej nie bardzo wiem, jak tutaj to się składa, nie? Jak wygląda reszta, jak wygląda znak nietoperza i tak dalej.
Bo mamy ten znak nietoperza na tym logo, nie? Który jest tym takim składanym, dziwnym, no właśnie, mechanicznym czymś, nie?
Więc chciałbym zobaczyć, jak tekstura tego leży, bo wiesz, design wygląda super, pewnie, ale no chciałbym zobaczyć więcej.
No, to co mi się podoba i nie wiem, może to tylko kwestia tej grafiki, ale mam wrażenie, że troszkę mamy tutaj odejście od takiej, wiecie, realistycznej stylistyki, bo to nawet to miasto w tle wygląda tak dosyć no, komiksowo.
No,
nie?
No, ale ponownie, no, może to być kwestia...
No jest gargulec, nie? Może to kwestia właśnie tylko samego artworku, ale mam nadzieję, że to jakoś tam się przeniesie też i na film.
Zresztą tak, to nie wygląda jak właśnie w jakiś kostium, który mógłbyś przerobić spokojnie na siły specjalne, żeby mogły to nosić. Tak jak Nolan coraz bardziej przerabiał ten strój motocyklisty, nie?
Tak, że już to znaczy, kostium, który z jednej strony wygląda użytkowo, ale absolutnie nic jak coś, co w realnym świecie mogłoby działać. Nie?
To coś, co ty albo ja byśmy zaprojektowali, nie? Żeby to był jednak pancerz, który...
Tak, kierując się tą komiksową logiką, nie?
Tak, ale dołożyć tam coś od ninja, nie? Dajmy tam jakieś te bełty czy coś, nie? Żeby było fajnie. I kołnierz stojący, nie? Będzie super.
No spoko, no miejmy nadzieję, że coś więcej dostaniemy na tym evencie, a jeśli nie teraz, no to chociaż 12 września. No to jak jesteśmy przy Batmanie, to przyjdźmy do tej najważniejszej informacji. Coś, co zapowiadaliśmy tutaj w napisach przy okazji tego, jak rozmawialiśmy o Michael Keatonie chociażby. Mianowicie serwis Vanity Fair podaje, że Ben Affleck wróci jako Batman w filmie The Flash, co z jednej strony nie jest aż taką niespodzianką, jak może się wydawać, bo Vanity Fair tego nie podaje, ale z tego, co kojarzę, wcześniej była mowa o tym, że Ben Affleck wciąż miał jeden film z Batmanem w kontrakcie, nie? Jakby wciąż w teorii, no jeśli studio by tutaj go wezwało, to powinien się jako ten Batman pojawić i okazuje się, że studio ten tutaj swoje prawo wykorzystało. I też z innej strony, no biorąc pod uwagę, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ten film będzie jakimś takim, wiecie, wstępem do uniwersum DC, no to opcja pożegnania się jak należy z tym Batmanem, no wydaje mi się, jest to jak najbardziej na miejscu. Tym bardziej, że no mam wrażenie, że zawsze to wygląda jednak sensowniej, kiedy przekazanie pałeczki odbywa się na ekranie, a nie poza ekranem. Na zasadzie, o okej, nowy Batman, nie? I tyle. O tym starym już nie pamiętajmy. No, podejrzewam, że nie ma co liczyć na powrót Afflecka na stałe, no raczej jako, wiecie, pożegnanie się z tą rolą, pożegnanie się z fanami. Myślę, że niezależnie od tego, jak te filmy z Afflekiem byśmy oceniali, no to należy jak najbardziej, no tak, pożegnanie się właśnie z fanami. Tym bardziej, że właśnie on miał sporo fanów jako w tej roli. I w takim razie pytanie do was, jak według was to wygląda i czy nie odwraca to może za bardzo uwagi od naszego głównego tytułowego bohatera, którym jest Flash w tym filmie?
Jak nad tym się zastanowiłem, to na dobrą sprawę powiedziałbym, że...
Jak się zastanowiłeś, bo pierwsza reakcja była
tak.
Złotem.
No, zastanowiłem się i myślę, o co tu chodzi, nie? Czemu w ogóle ktokolwiek chciałby Afflecka ciągnąć w te bagno znowu? Ale no ważna jest tutaj wypowiedź właśnie, która padła w Vanity Fair, że jakby duża część tej wypowiedzi skupiła się właśnie na samym Afflecku, na jego stanie zdrowia ogólnie, w którym teraz jest, i że faktycznie kiedy grał wtedy Batmana, to był bardzo zły okres w jego życiu, to faktycznie go... Ale jakby nie samo granie Batmana, znaczy w tej wypowiedzi jest wyraźnie zaznaczone, że nie chodzi o samo granie Batmana, tylko to był po prostu paskudny okres w jego życiu, który zbiegł się z graniem Batmana, a że jakby teraz po całej rehabilitacji, po wszystkim, co przeszedł Affleck, że jest teraz w zupełnie innym miejscu, w którym może by mu frajdę sprawdziło granie Batmana. Jeżeli tak na to popatrzę, nawet jeżeli to miałby być ten jego exit, to jakby cały czas motyw w tym, kiedy gość, który wiemy, że kochał tę postać, bo kiedyś miał Bat jaskinię w swoim domu, mógłby mieć jednak jeszcze to zakończenie, które może nie byłoby gorzkie, które nie powodowałoby mu się, że Batman...
Byłoby to heroiczne może właśnie.
Może heroiczne, nie? Ale chodzi o to, że jakby Batman nie kojarzyłby mu się tylko i wyłącznie z tym okresem nie najlepszym w życiu. I za każdym razem jakby, wiesz, widział gdziekolwiek Batmana, to tylko przypominałby sobie, jak to wyglądało. Więc takie poprawienie, to nawet z punktu widzenia Afflecka jako człowieka, to kibicuję temu, żeby gość po raz ostatni zagrał sobie Batmana i miał z tego fan, i miał, wiesz, naprawdę wróciła mu chęć do tej postaci jakakolwiek. Plus, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że właśnie gdyby był pojedynczy Batman, znaczy to zależy, jak to będzie rozegrane, ale gdyby był pojedynczy Batman, no to jeszcze wtedy, nie wiem, ja bym na pewno głównie dla Keatona to oglądał, natomiast kiedy naprawdę idą w tym multiversum i będą spróbować zrobić na przykład więcej Batmanów, to wydaje mi się, że wtedy jakby paradoksalnie Batmani mogą się rozmyć na tle tego, że jest tylko jeden Flash, a kilku Batmanów w tym momencie. Więc jak to będzie dobrze ograne, to można to napisać w ten sposób, że to wręcz podkreśli głównego bohatera, a nie go gdzieś tam, wiesz, wytnie.
No właśnie, szybko się wetnę na chwilę, że no właśnie, tej wypowiedzi udzieliła Barbara Moschetti, która jest producentką tego filmu i przy okazji siostrą Andy'ego Moschettiego, który będzie ten film reżyserował. I to jest jedna wypowiedź, która jest istotna w tym kontekście, no i druga wypowiedź w tym kontekście, która jest istotna i której udzielił ktoś inny z tego, co kojarzę, związany z filmem oczywiście, nie pamiętam już po prostu dokładnie kto, to, że to wciąż jest film o Flashu, nie? Jakby te postacie, no ci Batmani będą odgrywać ważną rolę, no bo to Batmani, no nie pojawią się bez powodu, natomiast wciąż ma to być historia przede wszystkim tego Flasha. Jeszcze mówię właśnie w tym kontekście, no kurczę, jakby tego Flasha do tego superbohaterstwa wciągnął no ten Batman Bena Afflecka, nie? Fabularnie w ramach tego uniwersum. I na sprawa, że też dla tego Batmana Bena Afflecka w tym uniwersum, w ramach tego continuity, powiedzmy odejście w Glorii tutaj jakimś właśnie heroicznym poświęceniu i tak dalej, to jest coś, co będzie pasowało do tej postaci, biorąc pod uwagę, że to jest ten schyłkowy Batman, który już tam powiedzmy przeżył swoje, nie? I powiedzmy odejście w jakiś tam jak bohater, no będzie myślę dobrym zwieńczeniem tego wątku, już niezależnie od tego, jak ten wątek wyglądał do tej pory, ale myślę, że to może być ładne ukoronowanie. Okej, dobra, już oddaję się głos, co myślisz?
Wiesz, zależy też, jak bardzo Moschetti pójdzie w ten tryb tego nowych filmów DC, nie? Które są jednak bardziej radosne, bardziej nastawione na rozrywkę, nie? Już no, uciekły z tego snyderyzmu dosyć wyraźnie. Myślę, że dziwi, jakby ten film o Flashu naprawdę był jakimś, wiesz, szaleńczym się tam przenoszeniem między multiversami, nie? Współpracą tych różnych bohaterów. Na koniec nawet ten Affleck by się nie musiał poświęcać. Mógłby zostać, nie wiem, jakimś koordynatorem Ligi Batmanów Temporalnych, czy coś takiego, który może go tam doglądać w tym czasie, wiesz, ale też tym wszystkim zarządzać.
Tylko, że problem jest taki, że oni muszą też zakładać, że być może Affleck już nigdy do tej roli nie chciałby wrócić.
Nie, to dlatego, wiesz, zrobić z niego taką postać, która gdzieś tam czymś nadzoruje, wiesz, na przykład Keaton zostaje w naszym czasie, nie, a on tam. I wiesz, i jeśli byłaby furtka, jeśli na przykład Affleck chciałby wrócić, nie, no to zawsze by było jakieś miejsce dla niego, nie, że mógłby to spokojnie zrobić. I nie zdziwiłbym się, jakby na przykład w tym kierunku poszli, bo wtedy nie musieli do niego wracać w żaden sposób, nie, że on tam robi swoje rzeczy. I właśnie na przykład Keaton go zastępuje na ziemi, nie, i on jest teraz Batmanem, bo ktoś musi go tam pilnować, nie. I to też by było spoko. Więc
najlepsza furtka, jak chcesz kogoś odesłać na emeryturę, to robisz motyw, który w Injustice zastosowano, czyli masz multiversum, jest nieskończona liczba światów, więc znajdujesz taki, w którym Bruce Wayne umarł w wypadku samochodowym, ale Batman nigdy nie był potrzebny, wiesz, rodzice żyją, Alfred żyje, wszystko fajnie, ale nie mają Bruce'a. Przerzucasz tam tego Bruce'a, który tutaj już nie ma niczego dla siebie i ma fajną emeryturę, w której odchodzi, wiesz, spokojnie w świecie, w którym nie musi wszystkiego ratować, w którym może spokojnie się ustanowić, wszyscy go tam kochają i tak dalej. Słoneczko sobie świeci nad Gotham, on siedzi sobie na ławeczce, jest zadowolony z tego, że wiesz, że o, tutaj się tak znalazło z tego. To jest najprostszy sposób, żeby odrzucić kogoś na emeryturę i zacząć powiedzieć, okej, on zaznał spokoju.
Czekaj, szczególnie, że to by pasowało do tego Batmana Justice League, który już
no,
był
mówię,
zupełnie,
no,
i zupełnie innym etapie
tym,
niż ten
znalazł to swoje miejsce, gdzie już nie musi być Batmanem i może sobie gdzieś tam, tak, gdzieś tak, multiversum tak. sobie żyje i będzie, jest szczęśliwy.
Ale nadal Liga Temporalnych Batmanów, to jest mój pomysł i ja bym w tą stronę szedł. Nie no, bo tutaj jak otwierają to multiversum i to daje tyle możliwości, że mogą się bawić. Szczególnie, że Muschetti jest naprawdę inteligentnym gościem i tą adaptację nową It zrobił fantastycznie. No druga część wiadomo, że też, ale to też przez materiał źródłowy, nie, że tam były większe problemy z tą drugą częścią, ale nadal no, te filmy wizualnie wyglądały super i były przygotowane fajnie, więc ja czekam na ten film bardziej, nawet jak tam jest Ezra i no,
mogliby właśnie jeszcze Flasha podmienić, nie?
Tak.
To też jest dobra okazja, żeby zmienić.
Też jest dobra okazja, dokładnie. Ale jeszcze wracając do Afflecka, no to on...
Tego Flasha na przykład mógłby ktoś udusić w tym filmie i musiałby zająć miejsce tego filmu.
Tak, Batman mógłby go udusić. O,
Afflecka. No,
albo Keaton wychodzi, jest taki kurwiony Batman, wiesz, Dark Knight Returns, nie udusił
go. I ona get nuts i zaczyna go dusić.
No bo to nie byłoby heroicznej śmierci.
Nie. Byłaby potrzebna. Ej, ale ten, wracając jeszcze do Afflecka, to jest niesamowite, jak w kilkanaście miesięcy wiesz, że życie człowieka może się odmienić, nie? Bo to, co się działo właśnie jeszcze w czasie kręcenia Justice League, no, gdzie on tam już był napuchnięty przy tych dokrętkach, czerwony i o, to było przerażające, no choroba alkoholowa, wiadomo, jak to wygląda. Ale kurczę, w jakim jest teraz stanie, nie? To wiesz, on się wziął za siebie, fizycznie znowu wygląda naprawdę dobrze, może spokojnie może grać tego Batmana. No, ułożył się jego związek z Jennifer Garner, nie? Że oni teraz są na tych kumpelskich, na tym kumpelskim poziomie, bo oni tam
już się, skończył się na dobrych prawach.
Ale tak już wchodząc w te pudelkowe rzeczy, no to tam było wyraźnie zaznaczone, że to ona też przyczyniła się do tego, żeby go na tą rehabilitację zaciągnąć ostatecznie.
Tak, ale mówię, oni tam, ale wiesz, oni mieli tam problemy dosyć duże, no wiesz, do czego to doprowadziło, nie? Ale że teraz może się znowu z dziećmi spokojnie spotykać, z nimi spędzać czas. Znowu z Mattem Damonem i z jego rodziną się buja, są zdjęcia, nie? No spotkał Anę de Armas, miłość swojego życia nową i też co chwila jakieś zdjęcia wyskakują, on uśmiechnięty. No nie gra tego Batmana pozytywniejszego, nie, może tego mentora spokojnie dla Flasha teraz grać, nie? No bo jemu się to należy, kurczę, po tym rzeczach, które przeżył, nie? I jak go to wykończyło. Niech sobie zagra tego Batmana w końcu tak jak chce, nie? Niech, nawet w tym filmie o Flashu, ale niech ma ten last hurrah swoje i będzie fajnie. Ja bardzo czekam, kurczę, bo jestem wielkim fanem tego Batmana. Od pierwszych informacji jakieś pojawiły, że Ben Affleck ma zagrać Batmana, mówię, kurczę, no to jest idealny wybór, nie? Czemu nikt wcześniej o tym nie powiedział? Nie, no serio, ja...
Nie, ale on mógłby być fantastyczny Batmanem, po prostu nie miał materiału, przy którym mógłby to zrobić, wiesz, plus, jakby nie patrzeć, wiadomo, jak... akurat w jego życiu było, ale wydaje mi się, że na tym etapie, w którym jest teraz, gdybyśmy dzisiaj robili nowego Batmana i miał być, on ma być tym trochę bardziej doświadczonym Batmanem, dzisiaj jeszcze go nigdy nie widzieliśmy, z lepszym reżyserem niż Snyder, według mnie spokojnie mógł być fantastycznym Batmanem.
Ja w ogóle mam wrażenie, że szkoda, że to wszystko się potoczyło tak, jak się potoczyło, bo DC, w którym jest teraz, czy to uniwersum, w momencie, w którym jest teraz i jakby przy tych możliwościach, które teraz się otwierają, byłoby, myślę, dużo lepsze miejsce na to, żeby dać Snyderowi jakieś filmy i panie, rób pan co chcesz z jakimikolwiek postaciami, rób sobie swoje mini-uniwersum w ramach tego naszego większego uniwersum. I wtedy myślę, że też podejście byłoby trochę inne fanów, w tym moje na przykład, gdyby miał świadomość, że to, wiecie, jest jakaś tam jakiś odpał artystyczny jakiegoś typa, który ma jakieś
swojego Batmana
dostaniesz wizję.
Jeszcze,
tak,
nie?
Ale to nie musi być wcale, wiecie, obowiązująca wersja, to na bazie czego budujemy kolejne filmy. I kto wie, czy to nie jest w ogóle ogóle dobra droga do tego, żeby filmy z superbohaterami się nie znudziły, nie? Jakby kolejny etap tego, wiecie, unikania znudzenia czy zmęczenia tym materiałem, w momencie, w którym fabularnie uda się ustanowić coś takiego, gdzie no, będzie można robić bardzo różne filmy przez różnych twórców i wiesz, nikt nie będzie miał związanych rąk przez uniwersum, nie? No, jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo tutaj Barbara Muschietti mówi o tym, że no to czy Ben Affleck się zgodzi do nagrania tej roli, czy nie, to był dla nich znak zapytania, nie byli pewni i są wręcz zaskoczeni tym, jak
nie, pozytywnie... Nie dziwię się, że to był znak zapytania, też bym nie miał pewności.
I są ogólnie zaskoczeni tym, jak pozytywnie Ben Affleck zareagował na tę propozycję. Tak jak wspominałem, no oni być może miał jeszcze to w kontrakcie, ale to też nie znaczy, żeby go tam siłą wołami ciągali, gdyby wyglądało tak,
że... To był bardzo
duży
PR, gdyby ktoś się dowiedział o tym, że...
No wiadomo, że jakby powiedzmy sytuacja była inna i to by odpuścili i zostawili sobie to najwyżej na, wiecie, na daleką przyszłość. W każdym razie no, byli zaskoczeni tym, że tak pozytywnie Ben Affleck zareagował, ale ciekaw jestem właśnie, co jakby to wyglądało, gdyby, wiecie, no nie wiem, uprzejmie podziękował, tak, że no nie za bardzo nie chcę do tego wracać i tak dalej. Czy mieliby jakiś plan B? No to na pewno mieliby jakiś plan B, ale właśnie jakby ten plan B wyglądał, nie? Co by wykombinowali w ramach tego filmu, bo no mi to się wydaje wręcz no domyślnym rozwojem wydarzeń, tak, że zaczynamy ten film z tym Batmanem urzędującym tutaj i dopiero przechodzimy do jakiegoś, powiedzmy, alternatywnego, no...
Bo najlepszą opcją byłby Frederick Dust na tą krótką rurkę. Jeżeli w tym momencie masz motyw, w którym Flash musi spotkać tego Batmana, a potem odkryć, że jest multiversum i jest tam coś innego, no to jeżeli to miałaby być tylko mała rurka, to wydaje mi się, że Rickas byłby najlepszą opcją w tym momencie.
Albo,
na pewno się cieszył.
CGI.
Albo plecy. Nie. Plecy by pokazali.
Jak w Shazamie.
Ben Affleck mógłby wskazać, powiedzmy, tego następcę.
To byłaby najlepsza opcja, no, ale no, nie dziwiłbym się, gdyby Ben Affleck właśnie jednak miał takie skojarzenia, że kurde, jak mam zagrać Batmana, to znowu, wiesz, Wietnam, no to jakby nikt chyba nie miałby mu tego za zły na tym etapie.
No, a najważniejsze, że to znaczy, że naprawdę Ben Affleck jest w dobrym stanie. No. Ta decyzja, nie? Więc to jest najważniejsze, że człowiek ma życie znowu.
No i powiem wam szczerze mówiąc, że jeśli ta informacja w ogóle wyskakuje przed DC Fandom, zanim jeszcze w ogóle ktokolwiek miałby to tam ogłosić, no to kto wie, czy to nie oznacza, że nad samym DC Fandom dostaniemy jeszcze jakąś informację, która być może będzie nawet większa. No nie wiem, ja cały czas trzymam kciuki za to, że jakiś projekcik z Henrym Cavillem w Pelerynie jednak zostanie ogłoszony, bo to jest... Mam wrażenie, że oni tam ostatnio naprawdę wzięli się poważnie do biznesu spełniania oczekiwań fanów i to jest coś, na co myślę wiele osób jednak czeka, nie? Tym bardziej, że Henry Cavill też jest na fali, nie? Jakby każdy projekt w tym momencie z Henrym Cavillem to już jest automatycznie, znaczy, publicity na wysokim poziomie.
Ja nie, na tym etapie, chociaż za parę dni powiecie, haha, myliłeś się, ale na tym etapie nie sądzę, żeby ogłaszali cokolwiek solowego z Supermanem. Po raz kolejny jesteśmy w takim czasie, że powstaje Snyder Cut, więc hej, może pojutrze Superman powraca. Ale na tym etapie, jeżeli miałbym gdzie, wiesz, postawić na którąś stronę, to powiedziałbym, że nie ogłaszają nic solowego z Supermanem. Jednocześnie jestem prawie że pewien, że powiedzą, że Superman pojawi się, nie wiem, w Black Adamie, w nowym Shazamie, czymkolwiek innym i to będzie znowu Henry Cavill. Jakby mówię, tego jestem praktycznie pewien, że tego się dowiemy.
Ja cały czas wydaje mi się, że jest szansa jednak, że ogłoszą ten projekt z Supermanem, bo nie dość, że ten cały event będzie ogromny, nie? I no jest tu ładowany duży nakład sił i kasy i wszystkiego. Plus oni teraz są przed Marvelem, jeśli chodzi o newsy. Cały czas się mówi o tych filmach DC, nie? Marvel jednak jest w tej stagnacji, a DC cały czas coś rzuca, nie? No są zupełnie hibernacji, nie? No, żadnych ogłoszeń, no zaraz będziemy mówić o jakimś malutkim ogłoszeniu czy coś, ale to też nie jest z Marvela, tylko... No nie ich, ja nie mówię o Disneyu, ale mówię ogólnie z postaciami Marvela, nie? Że postacie DC są w tej chwili, wiesz, wyżej, nie? Że z nimi cały czas coś jest. No i nie dziwiłbym się, jakby próbowali iść za ciosem, nie? Nawet jakby ten projekt był w czasie odłożony, nie? Dosyć wyraźnie, no to nadal mają Henry'ego Cavilla, który teraz jest w najlepszym momencie, żeby o nim mówić, żeby go tam, wiesz... No to po tym zresztą, co w czasie pandemii sobie narobił reklamy, już nawet nie mówiąc, jak zagrał tego Wiedźmina, nie? Ale te skręcanie komputera, te wszystkie pierdoły, nie? No to nadal to jest typ, który się umie odnaleźć, wiesz, i w social mediach, żeby się o nim mówiło, no jest tą twarzą, nie?
Nie?
No tak, no więc on się w końcu stał tym Supermanem takim na full, nie? Że możesz reklamować, że ten typ gra Supermana, ten wesoły gość, który ci, wiesz, właśnie składa komputer.
To jest fascynujące, nie? Że gość... No wiecie, jakby to co Henrykowi pokazuje poza planem, no to są jakieś takie totalnie nudne rzeczy, nie? Ale najpierw to, że on to przekuł w bycie właśnie bliżej jakby swoich odbiorców docelowych, nie? Jakby,
tak, no... On jest Supermanem, jak z tym psem ma te zdjęcia co chwila, nie?
No właśnie, nie? Jakby to nie jest ten gość, który jak, nie wiem, jak Robert Downey Jr. czy inny Ryan Reynolds jest cool, nie? Jest właśnie wreszcie przeciwnie. Wydaje się taki bardzo sympatyczny.
To jest droga Keanu Reevesa. Wszyscy pokochali Keanu Reevesa? Czy on jest fantastycznym aktorem? To Keanu Reeves, no, ale wszyscy kochają Reevesa, bo jest Keanu Reevesem.
Ale właśnie najlepsze jest to, że wiesz, że gdyby dokładnie taki wizerunek miał, nie wiem, Seth Rogen, no to byś stwierdził, no tak pasuje to, nie? Ale to jest Henry Cavill, gość, który wygląda po prostu jakby, zszedł prosto z Olimpu, nie? Tak. A jednocześnie cały jego wizerunek właśnie taki prywatny, pozaaktorski, to jest właśnie coś, co jest tak bliskie.
Usiądzie i komputer skręci. Ale, no.
I wiesz, że to jest super naturalne, jak było to ogłoszenie, wiesz, Snyder Cut i oni się do niego tam zgłosili. Sili, a on siedzi w koszulce. Ale wiesz, że to nie jest... Wiesz, że to nie jest tej firma marketingowa, nie? To jest typ, który po prostu żyje, nie?
Skończył właśnie, nie wiem, rajd w WoWie, czy sobie w Total War'a pykał akurat, zadzwonili do niego, przerwał.
Znaczy wiesz, jestem pewien, że tam jest zaangażowany jakiś publicysta i firma marketingowa, tylko że oni tak...
Okay. Oni tak
pilnują, żeby coś się nie zepsuło po prostu.
Bądź sobą, a jak coś, to tam wytniemy.
No. Tak. Po prostu schowaj, wiesz, te, nie wiem, tam anime jakieś, te boksy, może to później.
Schowaj te figurki, tak?
Tak, to będziemy powolutku, będziemy to pokazywać, nie? On tam wyjebana ściana, nie? Z tymi z barbelkami, wiesz, wszyscy postaci barbela.
Tak, wchodzisz do pokoju, a tu cały pokój, wiesz, geek room.
Albo drugą stronę tego pokoju, wiesz, oni go kamerują z tej, obracasz, nie, a taka,
to taka
wiesz,
poduszka z waifu i tak, nie, to schowaj.
I plakaty wszystkich filmów Marvela.
Jestem w ogóle wielkim fanem właśnie tego przejścia na ten taki naturalizm, nie? Bo na przykład mamy The Rocka, który jest super gościem, nie? Ale on widzi, że jednak kreuje ten wizerunek.
To jest celebryta
bardzo...
taki, tak.
Tak, on jest celebrytą, on bardzo wszystko, wiesz, jak teraz wszystkie rzeczy, które robi, to są związane z jego alkoholem, nie? Tą tyraną. Ja nawet wiem, jak się nazywa, bo co chwila wrzuca filmiki z tym, co chwila gdzieś popija. Nawet jak ma live'a, nie? To cały czas, pije sobie
ale
teraz
dziwisz się, jak ostatnio wyszły informacje, że jego dobry już przyjaciel Ryan Reynolds zarabia więcej na sprzedaży swojej wódki niż na aktorstwie.
Nie, no oczywiście, no to powie ci to Dan Aykroyd, jak się zarabia na alkoholu, nie?
No ale wiesz,
wszyscy spibula ściągają po prostu.
Dan Aykroyd już nie grasz za wiele, a Ryan Reynolds myślisz, kurde, on co chwilę ale jest w jakimś filmie teraz, a i tak na wódce zarabia więcej.
Tak, ale właśnie o to chodzi, że to są, wiesz, jednak przemyślane PR-owe zagrywki. Nawet Reynolds, który jest, wiesz, wydaje się super naturalny, to tam też gdzieś tam pewnie... Nie, ja wiem, że on jest super, nie? Ale bardziej naturalne dla mnie jest to, co robi Cavill, nie?
Tak, ale kurczę, wiesz, z drugiej strony... To też jest jakby, na 100% też jest jakaś strategia, bo wiesz, no nie wyglądasz tak jak Cavill i nie grasz w takich filmach jak Cavill, gdybyś nie poświęcał po prostu długich godzinek na siłce i na treningach
i tak
dalej.
Ale on też robi zdjęcia.
On robi, ale nie aż tak dużo, nie? Jakby widać na co idzie nacisk tutaj głównie w kreowaniu tego wizerunku niż w przypadku The Rocka na przykład, który głównie siedzi na siłce, nie?
Oczywiście, bo to jest wszystko jednak połączenie, wiesz, i aktorstwa i tego życia, nie? Tak samo jak Reynolds, on jest... naprawdę dobrym aktorem, jeśli chodzi o granie Ryana Reynoldsa, nie? I to widać w tych jego materiałach, że to jest naturalne, ale to jest też gra. Tak samo jak Robert Downey Jr. Wiesz, że on jest Tonym Starkiem w życiu prywatnym, ale widzisz też, jak to odgrywa, nie? Że masz taki blending mocny, nie? No i... Ale u Cavilla to mniej widać, nie? Że jednak widzisz, kiedy on gra postać, a widzisz, kiedy jest...
Ja bym w życiu nie powiedział, że Cavill w swoim życiu jest Geraltem.
Nie, cudowny człowiek, kurczę. Nie spodziewałem się, że on, wiesz, jak widziałem Supermana z nim, jak widziałem Batman v Superman, nie spodziewałem się, że będę w tym momencie widział tego aktora, nie? Że, tak, myślisz, że on będzie postacią, którą uwielbiam, nie?
Tym bardziej, jak bardzo te role, szczególnie jeszcze w BVS, jak on już miał cały czas tą uszczenę, wiesz, napiętą, jak to tak bardzo nie pasuje do tego, kim Cavill jest. On jest dużo bardziej Supermanem, niż był Supermanem w tych filmach, nie? To nie pasuje po prostu.
Ta, dokładnie
tak,
widać.
Marnowanie jego tego uśmiechu ciepłego, który on non-stop, wiesz,
Tego wąsa powinien zostawić, jak widzisz, jak go siedzi na tym kąpiel z tym wąsem, nie?
Ostatnio wrzucił to zdjęcie, jak mu robił ten make-up do Wiedźmina, nie? Ten pobijany na twarz do Wiedźmina. On tam się, kurde, uśmiechał. Tam wyglądał bardziej jak Superman niż, kurde, w BVS, przez to, że się uśmiechał tylko.
No. Więc ja mówię, może będzie ta zapowiedź, bo to
chciałbym, bardzo bym chciał, bo Cavill jako
się,
takiego
że...
prawdziwego Supermana ja naprawdę jeszcze bym zobaczył. Właśnie Affleck i Cavill, ale Cavill nawet dużo bardziej, to są ci goście, którzy zostali według mnie świetnie dobrani do tych ról i zajechani po prostu przez materiał, który mieli grać, nie? A obaj byli
to
super.
To widać teraz wyraźnie, nie? Że jak masz aktora, który świetnie by się odnalazł w graniu takiego wychillowanego Supermana, właśnie takiej postaci w tym... właśnie takiej postaci postaci, która nie musi się zmieniać nawet przez cały film. Jakby, jakby Superman nie musi przechodzić żadnej drogi. On już się, on jakby przeszedł drogę, jak się wychowywał w Kansas, nie? I dopiero, no to jest właśnie jeden z tych typów postaci, gdzie postacie dookoła nich się raczej zmieniają niż one same. I on by się świetnie nadawał jako po prostu ten taki wychillowany typ, który po prostu zaraża wszystkich tym optymizmem i nadzieją i tak dalej. A wiesz, zrobili z niego, a on dostał taki typowy, zwykły, komiksowy story arc, gdzie o, musi się nauczyć, jak być bohaterem.
Być Bogiem,
gdzie to jest tak odległe od tego, czym Superman tak, powinien.
Jak ja bym zobaczył tą scenę z Shazama końcówki, gdzie tam naprawdę Kavin wchodzi i zobaczyć w filmie, jak on siada na tej stołówce i zaczyna gadać z tymi dzieciakami, czy coś takiego. Kurde, przecież wiesz, że to byłoby złoto same. Jak Kavin mówi o tym, żeby nie być bully dla innych.
Nawet jak masz te sceny w Justice League, to też nie jest to, co powinno być, nie? Gdzie masz ten początek, już pomijając wąsa, brak wąsa, masz tę scenę, jak te dzieciaki go kręcą telefonem i ten Superman tak...
On jest taki odległy
się, coś tam ucieka.
Nich,
no,
on powinien, kurde, klęknąć przy nich i wiesz, i tak, żeby być na poziomie. Ja tak sobie widzę Supermana jako tego gościa, który zawsze stara się rozmawiać z kimś jak równy z równym, nie? Więc jak dzieciaki do niego mówią, to powinien przyklęknąć i z nimi porozmawiać, wiesz, tak, żeby nie musiały...
No dobra, słuchajcie, to zmieńmy temat na troszkę mniej pozytywny, no, ale wypadałoby odhaczyć to. I to jest kwestia, o której nie mówiliśmy do tej pory, ale myślę, że warto zaznaczyć. Pamiętacie, jak jakiś czas temu Ray Fisher opublikował na swoim Twitterze oskarżenia w kierunku Jossa Whedona i dwóch producentów ówczesnych, czy też współscenarzystów, nie, producentów, Justice League, czyli Johna Berga i Jeffa Jonesa, na temat naprawdę kiepskich warunków pracy przy okazji Justice League, co, tak nawiasem mówiąc, naprawdę nie trudno mi uwierzyć, biorąc pod uwagę, jak wyglądała produkcja tego filmu, jak mało było czasu na wszystko
miałeś
i tak dalej.
5 minut, natomiast, tak, dosłownie.
No, natomiast on... Tak, on tutaj mówi natomiast o tym, że no, były generalnie no, zachowanie Jossa Whedona było bardzo nieprofesjonalne i że no, generalnie tutaj to jest zasugerowane, że mocno generalnie wyżywał się właśnie, czy odreagowywał stres związany z tą produkcją, między innymi na aktorach, między innymi na Rayu Fisherze, a z kolei Jeff Jones i John Berg mu to umożliwiali. I tutaj warto zaznaczyć, że tak, po pierwsze, jakby nikt nie poparł tego z innych aktorów. Inna sprawa, że no, wszyscy inni aktorzy mają dalej kariery w Hollywood i być może no, nie chcą tutaj się nikomu narażać. Ray Fisher nie do końca, nie? Dla Raya Fishera się trochę kariera Hollywood skończyła po tej Justice League. Natomiast też z drugiej strony Warner Media oficjalnie rozpoczęło dochodzenie w tej sprawie i ono się rozpoczęło jakiś czas temu. Wbrew temu, znaczy przynajmniej informatorzy Deadline podają, że to dochodzenie się rozpoczęło jakiś czas temu. I nie tylko Jeff Jones czy Joss Whedon czy John Berg będą mu poddani, ale generalnie wszystko, co związane z produkcją Justice League, no i ma ono się odbywać raczej po cichu, bez tutaj jakichś fanfar, w związku z tym, żeby dotrzeć do tego, czy cokolwiek faktycznie miało miejsce nieodpowiedniego na planie tamtego filmu. Póki co, z tego samego właśnie informatorzy Deadline, jeszcze nic takiego nie wykryto, natomiast sam Ray Fisher no, zaznaczył na Twitterze, że się cieszy, że coś się w tej sprawie ruszyło. No i jest to, tak jak mówiłem, no, akurat no, zmiana trochę nastroju, biorąc pod uwagę, że no, tego typu sytuacje nigdy nie są przyjemne. Nie? I zwykle bardzo często wychodzi tak, że też i sam film na tym mocno cierpi. Natomiast no, jestem ciekaw i jestem przede wszystkim bardzo ciekaw tego, że właśnie nie było absolutnie żadnych, wiesz, głosów poparcia w kierunku tego, co publikował Fisher. Tym bardziej, że no, większość obsady no, widać, że mocno, powiedzmy, wspiera chociażby, wiecie, że Snyder Cut i tak dalej, bo mocno trzyma sztamę z Zackiem Snyderem, więc wydawałoby się, że jakby tak, wiecie, solidarnie jakieś głosy padną, natomiast no, jest cisza, nie? Więc ja jestem bardzo ciekaw, do czego to śledztwo dojdzie i czy faktycznie tutaj jakieś no, uchybienie miało miejsce, czy może po prostu sam Ray Fisher, no nie wiem, nagrabił sobie czymś. No, nie mam zielonego pojęcia, nie chcę tutaj też wprowadzać jakichś wyroków, no ale dosyć interesująca, myślę, kwestia.
To jest zawsze trudna sprawa, bo to jest jeszcze kwestia jakiejś takiej też gruboskórności, które niektórzy mogą mieć, a niektórzy nie, bo trzeba pamiętać, że właśnie w przypadku Justice League to sama, wszystko co działo się wokół tego filmu, to była masakra. Na początku jeszcze jak to Snyder kręcił, okej, potem on z tych przyczyn osobistych, wiadomo jaka tragedia była, musiał się wycofać, a potem to już było piekło i nie chcę usprawiedliwiać Whedona, jeżeli naprawdę okaże się, że był tam chujem i się odreagowywał na ludziach, ale jakby jeżeli do jakiegoś, bo o to chodzi, jeżeli do jakiegoś stopnia on okazywał swoje wkurwienie, to jestem w stanie to zrozumieć. Oczywiście jak daleko ono sięgało, to już jest zupełnie inna kwestia, jeżeli się tamten, ale do pewnego stopnia byłbym w stanie to zrozumieć, bo jednak to był też gość, który dostał ten materiał, w sumie nie wiedział też, ile on musi robić, potem odkrył, ile musi robić, było już za późno, wyskoczył tutaj Tsujihara, było wiele raportów o tym, że oni prosili, on i Jeff Jones chyba nawet prosili tam, ej, w tym roku tego filmu nie puścimy, no nie ma opcji, nie możemy tego zrobić. No a był wtedy szef pan sobie Tsujihara, który sobie stwierdził, że ale bonus duży, ja chcę duży bonus i muszę sobie dopisać, nie? I jeżeli oni, wyobraź sobie, że jesteś reżyserem, który właśnie pracuje na cudzym filmie na dobrą sprawę, nie możesz, widzisz jak on jest niedokończony, widzisz jak go trzeba jakby łatać, masz zupełnie inny styl, wiesz, że masz dużo mniej czasu niż powinieneś mieć, na jakiekolwiek prośby o dodatkowy czas jesteś odmawiany i wiesz, że to jest dlatego, że typ na górze w garniaku chce sobie po prostu większy bonusik odpisać, to nie, nic dziwnego, że cię po prostu może coś strzelić w pewnym momencie i raczej praca na tym planie nie była przyjemna, w to jestem w stanie absolutnie uwierzyć. Natomiast no tutaj dochodzi kwestia takich bardzo indywidualnych kwestii, dlatego to jest trudne, bo wiesz, może być tak, że Joss Whedon na przykład kierował swój gniew bardzo na jedną osobę konkretną, nie? I na przykład reszta nie mogła tego odczuć, to trochę jak w tych sprawach zawsze małżeńskich, kiedy jest słowo przeciw słowu, nie? I tak nie do końca możesz to odczuć, kiedy to wszystko było kierowane tylko w jednego gościa na przykład. Może być sprawa, w którym z drugiej strony nie wszyscy byli tak samo traktowani, ale Ray Fisher ma właśnie cięższą skórę w porównaniu do reszty w Hollywood i
no nie, jakby nie ma doświadczenia też, nie? Jakby no dla niego granie w tych filmach było w zasadzie debiutem, jeśli chodzi o filmy.
Inaczej to odczuł zupełnie niż cała reszta na przykład. Więc no nie dziwię się, że to jest na pewno trudna sprawa, ale wydaje mi się, że jeżeli do tego dojdzie i faktycznie coś za tym pójdzie i Whedon faktycznie przesadził i powinien za to dostać, oberwać, to wydaje mi się, że jeszcze wszyscy inni ludzie, którzy to umożliwili i doprowadzili do takiej pracy na planie, również powinni za to beknąć, bo nie sądzę, mówię... Nawet jeżeli Whedon przesadził i wtedy popieram absolutnie, że jakieś tam konsekwencje będą wyciągnięte, to jestem przekonany, że został do tego doprowadzony również przez wyższe stanowiska, że tak powiem.
Też ja jestem również wielkim fanem sprawiedliwości i się bardzo cieszę, że no coś takiego jest podjęte, nie? Że jednak ma to być rozwiązane, bo są postawione zarzuty przez aktora, niektóry był tam, brał udział w tej produkcji, więc jak najbardziej to rozwiązać, nie? I zrobić dochodzenie i żeby to raz na zawsze było. Bo też najgorzej, jak jednak wiszą gdzieś te, wiesz, jakieś zarzuty, nie? I po prostu gdzieś to jest później zamiecione pod dywan, to później wraca co jakiś czas, nie? Znowu będzie jakiś kontekst Whedona, będzie to wracało, będzie coś o Raju Fisherze, też to będzie wracało, nie? Więc lepiej raz, a dobrze się tym zająć, nie? Wszystko pytać i kto ma beknąć, to beknie za to, nie? Jeśli te zarzuty były też bezpodstawne w jakiś sposób, bo mogły być, też jest taka opcja, nie? No to też to musi być rozwiązane, nie? I ja się bardzo cieszę, że Warner Bros. W taki sposób zareagowało, nie? No i mam nadzieję, że to będzie po prostu uczciwe dochodzenie, nie? Że to nie będzie jednak tylko że powiedzą, że będzie coś tam wewnętrznie, będzie coś tam na boku, nie? A no, będzie jak będzie, nie? Że jednak Fisher może zostać cały czas pokrzywdzonym, nie? Który po prostu postawił jakieś zarzuty i to dalej będzie rozwiązane tak, wiesz, hasz, nie? Zobaczymy, jak to będzie. Ale cieszę się, że w ogóle było podjęte, jest już jakaś próba podjęta, nie? Rozwiązania tego problemu, nie? Bo no najgorzej, jak to wisi i jest niezwiązane.
No, tym bardziej, że no, dochodzenie już się zaczęło i dopiero teraz dostajemy informacje od samego Fishera, czy od serwisów informacyjnych, że trwa, nie? Jakby ktoś się za to zabrał jeszcze zanim w ogóle wybuchła jakaś burza w związku z tym, zaraz po tym, jak padły publiczne oskarżenia. Także, no, myślę, że dobre zachowanie tutaj ze strony Warner Media. W takiej dosyć, powiedzmy, trudnej kwestii. No dobra, słuchajcie, to zmienimy w tym momencie strony, to nie do końca. Zmienimy korporację, może w ten sposób. I mamy parę doniesień ze strony Sony odnośnie ich projektów związanych z postaciami z Marvela. No właśnie a propos tego, co Radek wspomniał, mamy doniesienia ze strony i nowe informacje ze strony DC. Także Sony, no nie zasypia tutaj gruszek w popiele i ogłasza nowe projekty, tym bardziej, że inaczej, mimo tego, że oczywiście ich filmy ogłoszone jakiś czas temu, już nawet reklamowane, czyli nowy Venom, czy wcześniej jeszcze Morbius, zostały przeniesione na kolejny rok, ale oni już tutaj najwyraźniej starają się dalej rozwijać to swoje uniwersum. I poza tymi filmami, cały czas mówi się oczywiście o tym filmie S.J. Clarkson, który ma być poświęcony podobno Madame Web. Cały czas się mówi o tym, że Mark Guggenheim ma zrobić ten film o Jackpot, o tym już gadaliście. Natomiast materializują się kolejne projekty. Po pierwsze, Kraven the Hunter. To jest najwyraźniej już projekt, który jak najbardziej jest opracowywany przez Sony. I z tego, co podaje Deadline, wyborem tej wytwórni na reżysera będzie J.C. Chandor, który wcześniej stworzył stworzył takie filmy jak Most Violent Year i Margin Call. I to są generalnie filmy, no, poważne dramaty, tak? Czyli coś, co nie do końca by się kojarzyło, wiecie, z popcornowym kinem, ale no, to jest kierunek, którym już ostatnio organizacje komiksów się kierują, że bierają autorów kina, bardzo często no, kina... Czyli inaczej, autorów filmów, z których jakieś cechy czy elementy można spokojnie na grunt superbohaterskiego kina przenieść. Nie wiem, czy ktoś z was widział którykolwiek z filmu J.C. Chandora, ja niestety nie. Tutaj Radka kieruje, Radek różne dziwne filmy ogląda, więc może widział.
Margin Call, o ile dobrze pamiętam, widziałem, bo to jest to starsze, nie? To jest tak. Chciwość chyba po polsku było. To Chciwość widziałem, tak, to, czekaj, to jest taki naprawdę...
A ostatnio jeszcze robił dla Netflixa Triple Frontier.
Margin Call,
Triple Frontier to jest to, co o tych... Tam, gdzie Affleck gra, tak? To jest to? Potrójna
tak.
granica?
Tak, tak, tak. Jest
Ben Affleck, tu było więcej akcji. Tak, więc tutaj bym go widział w...
Okej, ja oglądałem, oglądałem Margin Call.
Tak, Chciwość to było to, nominowane.
Że wszystko dzieje się jednej nocy...
Tak, w jednym budynku, że jest jakaś coś pierdolło i muszą...
Tak, i oni po kolei, i masz te sceny, gdzie wiesz, gdzie pomiędzy tymi wszystkimi szczeblami zarządzania korporacji ta informacja idzie, że następnego dnia masa ludzi straci pracę.
I przerzucają tylko, kto ma beknąć,
tak, to było spoko. To się jakoś fajnie oglądało tam.
Tak, ale to był konkretny dramat, nie? Tam nie było żadnej akcji takiej, kurczę, to by było dobre, bo naprawdę Triple Frontier nie jest jakimś super filmem, nie? No to jest ta Netflixowa, która, wiesz, zaginęła w ogóle z taką obsadą, nie? Bo to, tam jest naprawdę obsada jest kapitalna.
Tak. Ale już się przyzwyczailiśmy do tego, nie? Że Netflix robi te filmy ze świetną obsadą, za grube pieniądze, bo ten film też kosztował $115 milionów, całkiem sporo, no a nikt o nim nie słyszał.
Właśnie w Chciwości grał Kevin Spacey w roli Kevina Spacey'ego.
Zawsze
Kevina Spacey'ego. Ja ostatnio w ogóle tak dotarło do mnie, że tak, wszystkie role Kevina Spacey'ego to jest granie tej samej postaci. Czasami bardziej, czasami mniej, ale to zawsze jest Kevin Spacey.
Ale poza tym,
ja miałem tak, że wiesz, że ktoś mówił, że jest, jak mieliśmy ten, aktorskie te pojedynki, nie, na grupie, napisów końcowych i było, że wiesz, że Kevin Spacey, on jest takim, wiesz, masz szeroki wachlarz ról, nie? Ja zawsze pamiętam, że Kevin Spacey gra Kevina Spacey'ego, nie? No sprawdzam.
Czasem mniej, ale pomijając Kevina Spacey'ego, to tutaj była naprawdę kurde fajna obsada. Był Paul Bettany, Jeremy Irons, był Stanley Tucci, Zachary Quinto jeszcze jak coś grał.
A wiesz co najważniejsze, bo Chandor też pisał scenariusz tego filmu, a ten scenariusz był tam naprawdę kapitalny. Wszystkie dialogi, wszystko było tak dopięte, więc dobra, ja się jaram.
I też sporo było fajnych jakichś scen, takiej prostej symboliki, ten moment jak oni pod koniec wsiadają do tej windy. I tam jedzie pani, która ma jechać sprzątać te biura, nie? I oni wiedzą, że masa takich osób straci pracę i na dobrą sprawę już nic nie powiedzą, nie? I to jest taka po prostu scena, która fajnie podkreśla. Nikt nic nie mówi właściwie, nie? Sobie jadą tą scenę.
W ogóle, kurczę, to jest film, który powinno się dzisiaj o nim więcej mówić. Dziwne, że nie wypłynął teraz, nie? Po covidowo.
Jeszcze widzę, że w filmografii tego twórcy jest film All is Lost z Robertem Redfordem, gdzie to jest film o człowieku więzionym na morzu. I film się charakteryzuje tym, że generalnie pada w nim bardzo niewiele słów, no, biorąc pod uwagę tutaj tematykę. Ale brzmi tak ciekawy film i nie wiem, tak jak mówię, nie widziałem żadnego filmu tego twórcy, ale to wygląda naprawdę ciekawie ta filmografia. W sensie to są bardzo różne jednak filmy, które trochę... Każdy z nich ma jakieś... Gimmick to by było trochę trochę może zbyt pejoratywne, ale w sensie każdy ma jakiś pomysł na siebie z tego co widać, nie? Więc może być ciekawy kierunek faktycznie. W ogóle ten film z Robertem Redfordem widzę, że był na wielu listach najlepszych filmów roku
w związku z tym. Jeżeli Craven powstaje jako oddzielny film... Czy Craven pojawi się jako... Bo wszyscy wiem, że największa... Jeżeli zapytacie... zrobicie gdziekolwiek ankietę i zapytacie, jaki złoczyńca pojawi się w trzecim Spider-Manie, Craven na 100% wygra. Jestem tego praktycznie przekonany. Szczerze mówiąc, na razie wydaje mi się, że droga Sony jest taka, że jeżeli robimy swoje własne filmy, to jasne, widzieliśmy Keatona w Morbiusie, który ma się pojawić, tego typu rzeczy, ale na razie jeszcze jakby nie wchodzimy w paradę razem z MCU. Czy uważacie, że jeżeli Craven miałby powstać jako solowy film stosunkowo niedługo, to czy nie przekreśla to szans na to, że to będzie Craven ganiał Spidermana?
Znaczy, nie mieliśmy prezydencji za bardzo, nie? Więc wydaje mi się, że jeśli już robią osobny film z nim, no to raczej sobie odpuszczą jego antagonisty. Plus ja mam wrażenie, że Craven trochę tak jak Venom, jakby to jest na tyle wielowymiarowa postać, kiedy ktoś by próbował faktycznie z nim zrobić coś ciekawego, że nadaje się na coś więcej niż tylko antagonistę w filmie, nie? Nadaje się na antybohatera po prostu. Plus dla Sony to będzie pewien kapitał, z którego potem będą mogli skorzystać. Jak za jakiś czas, wiecie, zrobią film jakiegoś Spidermana, gdzie będą mogli wykorzystać postaci, które już miały wcześniej ustanowione filmy, takie jak Venom czy Craven, no to tylko więcej popularności dla ich filmu, nie?
Plus jest też dobry... No mów.
No, tylko dodam, że jest to też marka, gdzie wiesz, że będzie to aktor ciągnął przede wszystkim, bo trzeba jego twarzą reklamować, bo to nie jest postać, którą sprzedasz w filmie.
Tematyka może być bardzo aktualna, jeżeli wezmą na przykład jeden z głównych motywów, który dotyczył Cravena w tym ostatnim, jego drugich ostatnich łowach, czyli Hunted, czyli ten moment, w którym on zobaczył czym dzisiaj jest dla ludzi polowanie. I jak on, wiesz, zobaczył, jak do Afryki przyjeżdżają ci kolesie, którzy, wiesz, biorą strzelbę, biorą jakiegoś przewodnika, idą gdzieś tam, o, to jest rzadki okaz, pam, i wiesz, i strzelają i tyle. I wiesz, jak on widzi zupełnie to, że dla niego to jest ten człowiek kontra natura, to jest to takie sprawdzenie się, to jest takie, że ryzykujesz, nie? I że powinieneś w razie czego, jak chcesz próbować, to nie wiem, idź na tego zwierzaka, weź nóż, i okej, wtedy macie równe szanse. I jest podejście tego, kiedy Craven tak naprawdę, chociaż jest Cravenem łowcą, jest jednocześnie tym gościem, który jest bardzo anty tym wszystkim myśliwym, którzy sobie tam, wiesz, po prostu robił strzelankę na safari. I według mnie temat naprawdę mógłby być dosyć aktualny.
No. Czekam na to. Nie wiedziałem, żeby na to czekał, ale jestem pod wrażeniem tutaj nazwisk, które padają.
No, no jeszcze pytanie właśnie, kto zagra tą główną rolę, nie? No bo do tej pory jakby mam wrażenie, że oni coraz ciekawiej sobie poczynają z reżyserami, ale podejrzewam, że wciąż będą chcieli właśnie mieć jakiegoś popularnego aktora.
Mają Hardiego, mają Harrelsona teraz, wzięli, no raczej nie biorą, no Jared Leto, raczej nie biorą aktorów.
No to nadal jest nazwisko, które
jest dalej nazwisko, właśnie o to chodzi, więc raczej to nie sądzę, żeby poszli niżej.
No więc myślę, że raczej będzie też całkiem duży news w momencie, kiedy ogłoszą, kto miałby tę postać grać. A jeśli chodzi o inny projekt Sony, no to kolejne ciekawe nazwisko, jeśli chodzi o reżyserię, czyli Olivia Wilde. Pewnie w większości jest wciąż znana bardziej jako aktorka, ale no, mająca na koncie m.in. Booksmart z zeszłego roku, które film bardzo dobrze oceniany i może nie jakoś super popularny, ale pewnie...
Pominięty w Polsce, ale fantastyczny.
No, pominięty w Polsce, ale podejrzewam, że to jest jeden z tych filmów, które tam już oddolnie będą sobie jakiś cult following wypracowywać. Plus teraz, jak już mówimy o Sony, no to w międzyczasie także razem z Amy Pascal i między innymi Katie Silberman, które będą też produkować ten film, ten projekt, o którym za chwilę powiemy, już mają w planach jakiś jeszcze Christmas Buddy film dla Universalu produkowany, więc wcześniej, który pewnie pojawi się wcześniej, więc zobaczymy też, jak, w jakiej formie jest Olivia Wilde, jego reżyserka. Ale film, o którym oczywiście my chcemy tutaj powiedzieć, to jest Untitled Female-Centered Marvel Movie. Czyli no, kolejna cegiełka do tego uniwersum bohaterów Marvela w Sony. No i najpewniej wszyscy stawiają na to, że będzie to Spider-Woman, Jessica Drew. Aczkolwiek no, to oficjalnie wciąż nie jest to potwierdzone. No, więc... No kurczę, no już mówiliśmy o tym przed momentem. Kolejne ciekawe nazwisko jako właśnie reżyserka i mam wrażenie, że to jest super kierunek generalnie dla tego rodzaju kina, dla kina superbohaterskiego. No bo wciąż mam wrażenie, że twórcy, którzy wiecie, nie nasycili się jeszcze zawodowo, tak? Będą w stanie naprawdę coś ciekawego wnieść do tych produkcji.
W ogóle ciekawi mnie, czemu Jessica Drew pada w tym kontekście. Znaczy wiem czemu, bo to jest najbardziej znana Spider-Woman, ale po Booksmart bym totalnie powiedział, że widziałbym Spider-Gwen w jej wersji, nie?
Absolutnie. No. Ale z drugiej strony, wiesz, no ja bym musiał zobaczyć cały czas Jessica Drew w tym jej nowym wykonaniu, czyli ta Jessica, która musiała zostać mamusią. To był najlepszy story arc ostatnio. No. Ja tylko powiedzieć, tak kompletnie dygresja. Ktokolwiek sprzedawał te prawa do Marvela swego czasu Sony, to robił to po pijaku, bo to było na zasadzie takiej, wiesz, bierzesz, dobra, to prawa do Spider-Mana i postaci z nim związanych, nie? A to też się Spider nazywa. A nie, no dobra, to też, nie? Nie patrzę, co to jest. Chodzi mi o to, że Jessica Drew to jest postać, która tak bardzo nie pasuje do uniwersum Spider-Mana. Ona tak bardzo nie ma nic wspólnego z Peterem Parkerem i z tymi wszystkimi rzeczami dookoła.
Z pająkami
ogólnie. Za pająkami. Jedyna moc Jessica Drew, która kojarzy się z pająkami, to to, że ona może chodzić po ścianach. I that's it. To jest wszystko. I tak z tego praktycznie nie korzysta w większości komiksów, bo ma te swoje szybowanie. Ale to wszystko, ona nie ma nic wspólnego. Nie strzela siecią, nie ma jakiegoś pojęczego zmysłu. Nic wspólnego nie ma z...
W komiksach jest z tego beka cały czas, że ona nie jest powiązana ze Spider-Manem. Tak. Nie? Że po prostu wzięła kiedyś pseudonim nie? I wszyscy myślą, że ona jest częścią franczyzy Spider-Manem.
A kompletnie nie jest. Masz ten motyw... wciągnęli ją tylko raz w to Spider-Verse i to było takie na zasadzie, ej ty, a ty tu nie pasujesz, dobra, przyjdę, bo ktoś się musi tam opiekować, tą Silk, czy kto tam był akurat. I właśnie masz sporo jednak teraz już na tym etapie tych, właśnie Spider-Gwen jest tak cholernie popularna, może nie chcą, bo jest w Spider-Verse i dalej chcą ciągnąć to w animowany sposób, ale wydaje mi się, że no, po raz kolejny, o tyle co chciałbym zobaczyć, to jednocześnie dla mnie ona jest tak, to jest moje osobiste, jedynie nerdowskie podejście, ale dla mnie Jessica Drew jest tak bardzo częścią MCU, to jest najlepsza koleżanka Carol Danvers, to jest kurde, w tamtą stronę kompletnie postać, która tak bardzo nie ma nic wspólnego ze Spider-Manem, że... Nie jestem fanem tego, że jednak... Nie mamy pewności, tak? Ale że wiele względów na to, że jednak te prawa są u Sony. Bo wolałbym, żeby to było coś innego.
Takie czasy, nie? Zresztą jak przecież oni sprzedawali prawa do Spider-Mana, to oni chcieli sprzedać absolutnie wszystko. Jakby weźcie i Kapitan Amerykę i Iron Mana, weźcie cokolwiek, proszę. A Sony stwierdziło, nie, no kurde, po cholerę na w ogóle te postacie, tylko Spider-Man, nie? Tylko ta postać się liczy. Podejrzewam, że potem sobie jeszcze czegoś. No, a później się zorientowali, że w sumie w tym, w ramach tych praw do Spider-Mana tam jest cała masa postaci, więc w sumie okej, dobra.
Jezu, teraz jest ten moment, kiedy muszą grzebać właśnie, z nagara wyciągać co tam jest, nie?
Ale właśnie Spider-Man nie jest na dnie gara, bym powiedział, że to jest taka...
Ale wiesz, jakie filmy mamy zapowiedziane, nie? Mamy zapowiedzianą tą Jackpot Madame Web.
Ale właśnie Jessica Drew to jest taka solidna klasa B, no, zachodząca o C lista bohaterów, nie? To jest jeszcze cały czas ta, zaraz po tych najpopularniejszych. Więc no, ale wracając już do mojego osobistego rantu, jak bardzo mi to nie pasuje, bo poza MCU jako takim, no to kurde, Booksmart było fantastyczne. Jeżeli Olivia Wilde miałaby znowu wnieść te swoje podejście do bohaterek, bo wszystkim to jest znowu historia, która jest tylko i wyłącznie skupiona na postaciach, tam cała reszta to nie ma większego znaczenia, co się dzieje. Wszystko są postacie, jeszcze raz postacie, a ja to zawsze najbardziej lubię w filmach superbohaterskich. Uważam, że jak ktoś stawia na coś innego, to zwykle mu nie wychodzi. Więc pewnie, jakby super. Wolałbym, żeby to była inna i mam nadzieję, że się okaże, że to jednak nie jest Jessica Drew i... Kurde, już wolę niech zrobił którąś z tych pozostałych Spider-Girls, które tam są, czy właśnie Spider-Gwen, czy Silk nawet niech zrobił, ale jeżeli robi to Oliwa, to cały czas trzymam kciuki.
No też nie ma co jej zamykać w getcie robienia filmów tylko o nastolatkach, nie? Biorąc pod uwagę, jak wyglądał Booksmart, no to ona ma świetne oko ogólnie do łapania takich niuansów, których wiele innych twórców pewnie by nie wyłapało i dzięki temu te postacie się wydają dużo bardziej wiarygodne, więc nie wiem jeszcze, kto napisze ten film, ale wiem, że też, bo jeśli już zostanie zaangażowana reżyserka, to też będzie produkować ten film, więc i wpływać na to, jak też scenariusz będzie wyglądał, więc podejrzewam, że tej mocnej strony, które widzieliśmy w Booksmart, pewnie będą i tutaj widoczne. Jakbym miał zrobić właśnie film o Jessica Drew, ale właśnie przede wszystkim z perspektywy tego, jak wygląda jej także codzienne życie, nie tylko to superbohaterowanie, no to myślę, że to może naprawdę dobrze działać. No i to jest kolejna znowu reżyserka, która no, jest tutaj przygarnięta przez to wysokobudżetowe kino i bardzo dobrze, nie?
Po zrobieniu malutkiego filmiku, nie? Takiego.
Tak, i ta lista w ogóle się wydłuża i wygląda na to, że zrobi nam się naprawdę spory trend w związku z tym, no bo już mówiliśmy ostatnio oczywiście o niej da kości, przy okazji Captain Marvel 2. Zresztą ponoć Olivia Wilde też była rozpatrywana jako kandydatka do reżyserowania tego filmu. No ale oczywiście mamy Cathy Young, która ostatnio zrobiła Birds of Prey, mamy jak się nazywa ta reżyserka od Black Widow? Kate Shortland, która robi Black Widow, mamy oczywiście Chloe Zhao, która robi Eternals, no i tak w zasadzie no pewnie jeszcze parę nazwisk w międzyczasie usłyszymy, nie? No i fajnie, bo tak jak nie mieliśmy żadnych reżyserek, a potem Patty Jenkins przestarła szlak i się
Patty
okazało,
Jenkins
że kurczę.
Będzie tą pionierką zapamiętana jako ta, która wiesz, dostała solidny budżet i przyniosła jeszcze więcej hajsu.
No, jako że można, nie? To jest, tak zadaję to kłam temu gadaniu, że o, no przecież jakby było dużo reżyserek, to by dostawały pracę. No, okazuje się, że potrzebny był ten precedens, nie? Potrzebny był ten jeden przykład, że można. I nagle się okazuje, że o kurczę, faktycznie mamy sporo utalentowanych ludzi w Hollywood. Sporo utalentowanych reżyserek i scenarzystek. Okej, okay. I jeszcze jedna rzecz, w sumie akurat idealnie czasowo nam się złożyło, bo jeszcze mam krótką informację na sam koniec. Lubimy Grace Randolph, nie? Bardzo i wierzymy jej doniesieniom. No to Grace Randolph, to między innymi, ale między innymi, bo to nie jest tylko rzecz, którą tylko ona podawała dalej, ale ona była pierwsza, więc warto je zaznaczyć. Donosi nam, że Disney Plus będzie miało swoją sekcję przeznaczoną dla starszych widzów. Ale tak jak wspomniałem, to tę informację podał dalej też Bill Hunt z serwisu Digital Beats i też widziałem to w paru innych miejscach sieci, więc podejrzewam, że coś w tym jest. W każdym razie, jakby to miało działać? To miałoby działać w ten sposób, że mamy te treści na Disney Plus, które mamy, czyli te przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, aby się dostać do tych pozycji dla starszych widzów, między innymi z katalogu Foxa, czy na przykład Touchstone, trzeba by wpisać na przykład PIN, albo w jakikolwiek inny sposób odblokować sobie ten dostęp. No oczywiście do czego dostęp będą mieli tylko, nie wiem, rodzice na przykład. Jak według was to brzmi i czy to jest, czy jest jakieś prawdopodobieństwo w tym? I czy to nie jest po prostu kolejny wyraz, albo inaczej? Mówi się, wiecie, atmosfera wokół Disney Plus jest taka, że no super, świetnie sobie radzą, nie? Tyle jest tych użytkowników i tak dalej. Ale mam wrażenie, że to jest, że jeśli jest w tym jakaś prawda, to jest sygnał, że oni w Disney doskonale wiedzą sobie, że duża jednak część tych użytkowników to są jednak ci ludzie, którzy no, przy okazji mają Disney Plus, tak? I dobrze wiedzą, no. że będą w momencie, w którym powiedzmy
przyjdzie
ten roczny okres się skończy,
rachunek za, to
będą,
za subskrypcję.
Tak, będą potrzebowali czegoś, czym ściągną ludzi, żeby to nie wyglądało źle. Więc myślę, że ta informacja nam poddaje wątpliwość jakby ten atmosferę, że o super, tyle użytkowników jest super, jest świetnie, nie?
Ja w ogóle nie widzę opcji rozwoju streamingu, który miałby być tylko i wyłącznie family friendly przy takim molochu, jakim jest Disney. Gdyby to była jakaś tam, wiesz, pomniejsza stacyjka sobie, to może, ale to jest jednak Disney Plus i jeszcze dopóki Disney był tylko Disneyem, to spoko, ale kupili tego Foxa, no i wiadomo, że jest jedna tam z takich dużych marek, która nazywa się Deadpool na przykład. No nie widzę takiej opcji, żeby oni chcieli, powiedzmy, że robią tego Deadpoola 3, już nie mówiąc o tym, że oni na pewno chcieliby i Deadpoola 1 i 2 włożyć koło tych filmów X-Men, które są, wiesz, zrobić całą sekcję X-Men, tak, na Disney+, gdzie możesz oglądać te wszystkie filmy, które Fox wyprodukował. No Deadpooli tam nie ma. No, jakby nie patrzeć, jak popatrzeć na popularność i kasowość, to pod koniec to jednak to przyćmiło, nie wiem, Dark Phoenix, albo wiesz, albo Apocalypse, no jeszcze jest Logan, który też jakby nie patrzeć krytycznie też jest i znowu nie może tam być. Więc masz tego typu filmy, które wiadomo, że dalej idą w ten trend superbohaterski, dalej Disney pewnie chciałby robić tą atmosferę, chcecie oglądać superbohaterów? Tu, Disney+. I nagle wiesz, na Deadpool, a Logan na Hulu, to kompletnie im się nie opyla coś takiego, to w ogóle psuje wizerunek maksymalnie.
Plus, szczególnie, że no, na Disney Plus już mamy dostępne prawie wszystkie filmy z X-Men, nie? Więc
dokładnie.
Ten Logan
dokładnie.
Nagle wydelegowany Logan, gdzieś tam dalej.
Ale ludzie chcą mieć wszystko w jednym miejscu dokładnie. Przede wszystkim. Nie? Nie, że tam na Hulu przeskakiwać czy coś. A to jest bardzo w duchu też jednak w tej korporacyjnym duchu, nie? Żeby ukryć to za jakimś kodem czy za czym, żeby dalej było, że o nie, my jesteśmy tutaj dla młodych i ten, ale jak mama czy tata chcą sobie zobaczyć coś dla starszych, wklepują kod i są już, wiesz, mają otwarty, wiesz, zupełnie inny katalog dla siebie, nie? No to jest jak najlepsze rozwiązanie, bo nie widzę innego w tej chwili, żeby, nie wiem, żeby też ten cały katalog, który jest przepastny, nie wiem, wypożyczali innym streamingom i je wspierali, czy coś takiego, no to jest, przecież to było tak głupie.
Wiadomo, Disney nie produkuje jako tako treści tych dla starszego widza, ale właśnie od kiedy kupili Foxa, to muszą spojrzeć na to i myślę, że właśnie te Marvelowe rzeczy, te X-Menowe, to jest główny motywator tego, bo cały czas na pewno jest rozmowa o tym, co z tym cholernym Deadpoolem 3. No nie ma szans, to jest dalej kura znosząca złote jaja, nie ma szans, żeby to zarżnąć. Koniecznie trzeba robić Deadpoola 3, musimy go zrobić pod brandem Disneya, no bo jak inaczej, jak mamy robić dalej rzeczy. Więc Disney, jeszcze jak rok, dwa lata temu Bob Iger mówił o tym, że generalnie chcielibyśmy zacząć robić filmy R bezpośrednio pod banderą Disneya, ale żeby one były bardzo wyraźnie oznaczone jako firmy R, mimo tego, że jest Disney. Może byłby i dalej Disney, ale już nie byłoby pięknego zameczku, tylko coś innego. Jako vlogu. ale dalej napis Disney. I wiadomo, że Disney się na to sposobił, właśnie myślę, że głównie patrząc na tego Deadpoola i wiedząc, że jeżeli Deadpool się sprzedaje, to kto wie, czy nie będzie apetytu na kolejne firmy zerką. Joker gdzieś tam poleciał po drodze, na pewno to też jakoś im otwiera oczy i na pewno muszą wiedzieć, że rezygnując z tego kawałka rynku, bardzo mocno sobie podcinają nogi, których nie muszą sobie podcinać. Więc wydaje mi się, że jakby to jest następstwo po prostu tego, o czym mówił Bob Iger, czyli musimy dalej kombinować, jak w Disneyu produkować też treść erek, dlatego że nie ugramy, no, nasza widownia się starzeje, na Marvelu wychowało się całe pokolenie i ci ludzie, którzy zaczęli od Ironmana, dzisiaj już są te 10 lat starsi, dzisiaj mogą spokojnie oglądać Deadpoola czy Logana, nie? I musimy na to brać poprawkę, więc ja mnie to ma absolutnie ręce i nogi.
Też Disney chce mieć jednak wszystko, nie? Chce rządzić wszystkim, to jest taki typ korporacji tej która no chce być, władać. I też nie dziwię się, że oni chcą, wiesz, w jakichś dalekosiężnych planach mieć no, atak na to, co robi Netflix, nie? Jakieś właśnie produkcje, które mogą być bardziej, wiesz, pod nagrody czy pod coś, nie? A to już zostawić sobie to miejsce za paywallem, to gdzie można się bawić w takie rzeczy, nie? No to jest idealne wyjście teraz dla nich. I kurczę, no będą przejmować coraz więcej tego, nie? Szczególnie, że Netflix, jak mówiliśmy już wielokrotnie, na pandemii ugrał naprawdę dużo i w dobrą stronę to wszystko idzie, no to teraz Disney też musi nad tym pracować, nie? No bo te wojny streamingowe, no, będą coraz większe, coraz bardziej rozbuchane, nie? Bo i HBO i wszyscy, no, muszą walczyć, nie? Za wszelką cenę.
No ja też, kto wie, czy ten sukces Netflixa, znaczy przyspieszony sukces Netflixa przy okazji pandemii też nie wpłynął na to, że i Disney rewiduje swoje plany, nie? Być może mieli w planach za jakiś czas, powiedzmy, łączyć jakoś usługi czy coś, ale stwierdzili, że powolny rozwój, tak, wiem, że Disney zazwyczaj nie lubi się spieszyć, nie? Jeśli już mają coś zaplanowane, no to się tego trzymają. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że Disney bardzo rzadko działa jakoś reakcyjnie, a widzimy w ostatnim czasie, że ostatnio bardzo dużo jest takich reakcyjnych mimo wszystko decyzji.
Pandemia.
Wynikających z sytuacją finansową coraz gorszą, więc nic dziwnego też, że te decyzje są podejmowane, ale kto wie właśnie, czy... No, znaczy kto wie, no myślę, że zdajemy sobie sprawę, że to jest też kolejna z tych reakcyjnych decyzji bardzo podyktowanych tym, jak co się dzieje, ale też nie zdziwiłbym się, gdyby ewentualne jakieś włączenie tego Foxa do Disney Plus nie było jakąś częścią strategii, powiedzmy, na kolejne lata, nie? Bo okej, teraz mamy katalog, tak? Widzów nam przybywa powolutku, jak zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała za rok, podejmiemy jakieś decyzje, no a tutaj trzeba działać, nie? No bo trzeba jakoś konkurować z Netflixem, który już odbiegł w zasadzie na ileś tam dystansów konkurencji.
Na dłuższą metę też nie ma sensu, według mnie, dla Disneya mieć Hulu. W sensie teraz tak, dlatego, że tam jest sporo treści, wiadomo, że różne umowy i tak dalej są i trzeba, to jest kasa. Ale na dłuższą metę, no, jakby nie patrzeć, że ktoś ma Hulu, a nie ma Disney Plus, no to w momencie nie możemy chwalić się jako gościa, który ma abonament Disney Plus, nie możemy go w pięknie statystykach pokazać. Wydaje mi się, że Disney prędzej czy później dążyłby do tego, żeby to połączyć. Tylko że na tym etapie nie ma takiej opcji. Jeszcze ESPN, okej, rozumiem, to jest sportowa platforma, to nie musi być. Kto wie, czy nie chcieliby zrobić z tego w końcu Disney Sport, czy coś takiego.
Ale ESPN to jest jednak też marka, która od lat działa,
to jest coś...
Co lepiej, to wiesz, jednak Disney mieć pod jedną marką, dokładnie, jako Disney+, niż Hulu reklamować teraz w jakiś sposób większy.
Nie możesz Hulu wcielić Disneya w ciągu roku czy dwóch, bo pewnie kontrakty ci się nie będą zgadzały, pewnie jak, wiesz, masz zakontraktowane z HBO cały czas, że możesz od nich Grę o Tron tam mieć na Hulu czy coś takiego, to już na Disney+ by się nie mógł, więc nie będziesz rezygnował z takich rzeczy, no ale te kontrakty będą gasnąć w końcu, więc kiedy to się stanie... No zakładam, że Disney będzie chciał mieć przygotowaną strukturę pod to, żeby to po prostu złączyć w jedno, bo naprawdę im się nie opłaca. Od dawna mówiliśmy posiadanie dwóch różnych tych platform. Do tej pory zawsze mówiliśmy o Hulu, że na zasadzie, że tak opłaca im się tylko dlatego, żeby była tam treść właśnie dla starszych osób, która nie może być na Disneyu, tak? I wtedy mówiliśmy, tak, to ma sens, że Hulu istnieje. Ale no jak na to patrzymy, to... I tak lepiej by było, gdyby, jeżeli byłaby taka możliwość, po prostu nie dopuszczaliśmy tej możliwości, nie? A jeżeli Disney zacznie dopuszczać tą możliwość, jeżeli tutaj może mieć treść, no to wtedy Hulu już nie ma prawa bytu.
No dobra, słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o te rzeczy, które zaplanowaliśmy na dzisiaj. Tak jak wspominałem, przed nami DC Fandom, więc prawdopodobnie po weekendzie sobie pogadamy o tym, co zostało zaprezentowane tam. Nie będziemy tego, nie wiem, relacjonować na żywo ani w tym stylu, bo jest weekend, więc chcemy sobie odpocząć, ale wrócimy na pewno do tematu jak najszybciej i pewnie już w poniedziałek sobie o tym porozmawiamy, ewentualnie także w kolejnych dniach, zależy ile tego będzie oczywiście. Natomiast dziękujemy wam bardzo za uwagę i zachęcamy oczywiście do wspierania napisów końcowych w formie tipów, superchatów, ewentualnie także w wersji podcastowej. A za nim był Radek Pisula, Oskar Rogowski, Jeziądza Łukasz Stelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.